Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Papież spotkał się z nowym ambasadorem Kamerunu. Biskupi pakistańscy rozpoczęli wizytę Ad Rimina Apostolorum. Oprócz aktualności watykańskich nadamy relacje z drugiego dnia Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Quebecu. Czym jest adoracja? Czy potrzebna jest reforma liturgii? Między innymi o tym porozmawiamy z arcybiskupem Piero Marinim. W poniedziałkowym magazynie 16 czerwca wita Państwa ksiądz Józef Polak. Tragiczne skutki handlu bronią to jeden z problemów poruszonych przez papieża na spotkaniu z nowym przedstawicielem dyplomatycznym Kamerunu przy Stolicy Apostolskiej. Antoine Zanga, który złożył dziś listy uwierzytelniające, jest pierwszym ambasadorem tego kraju stale rezydującym przy Watykanie. W skierowanym do niego przesłaniu Benedykt XVI zaapelował do czerpiących znaczne nieraz zyski handlarzy bronią, by zastanowili się nad konsekwencjami swoich działań. Wezwał wspólnotę międzynarodową, by wraz z władzami lokalnymi angażowała się w ograniczenie tego handlu, przyczyniając się coraz bardziej do zapewnienia wszystkim krajom pokoju.
Problem ten papież poruszył w szerszym kontekście konfliktów na Czarnym Lądzie. Przypomniał, że przemoc uderza często w niewinną ludność cywilną, w tym także w Kościół. W niedawnych latach również w Kamerunie jej ofiarą padli misjonarze jak francuski arcybiskup Yves Plumet i niemiecki klaretyn Anton Probst, a także kameruński jezuita Engelbert Mwęg. Ojciec Święty zwrócił uwagę na wzrost liczby uchodźców przybywających z sąsiednich krajów. Nawiązał do przygotowywanego obecnie przez instytucje międzynarodowe porozumienia z władzami Kamerunu celem zmniejszenia czy wprost umorzenia długów zagranicznych i sprawiedliwszego podziału bogactw. Życzył, by pomogło to w gospodarczo-społecznym rozwoju narodu. Kamerun, jak wiele innych państw, zwłaszcza w Afryce, cierpi wskutek aktualnej koniunktury gospodarczej. By przezwyciężyć trudności, konieczna jest zarówno pomoc międzynarodowa, jak i wysiłek lokalny, w tym walka z korupcją, podkreślił Benedykt XVI.
Antoine Zanga ma 60 lat. Nowy ambasador Kamerunu przy Stolicy Apostolskiej uzyskał doktorat z prawa w Paryżu i studiował tam też prawo międzynarodowe. Wykładał na Uniwersytecie w Yaoundé i zajmował wiele stanowisk rządowych. Ostatnio był ministrem poczty i telekomunikacji.
Ojciec Święty przyjął dwóch biskupów z Pakistanu, którzy przybyli z wizytą Ad Limina Apostolorum.
Ponad dwa razy większy od Polski Pakistan zamieszkuje 168 milionów ludzi. Zdecydowana większość z nich wyznaje islam. Katolików jest tam niewiele ponad milion i stanowią 0,7% ludności. W Pakistanie istnieje 6 diecezji i jedna prefektura apostolska, a posługę duszpasterską pełni 230 kapłanów. Na każdego z nich przypada ponad 5 tysięcy wiernych.
Początki chrześcijaństwa tradycja wiąże tam z działalnością świętego Tomasza Apostoła. Duże znaczenie dla ewangelizacji miała działalność misjonarzy portugalskich w XVI wieku. Pierwsze struktury administracji kościelnej utworzono w drugiej połowie XIX wieku. Istotną rolę odgrywa edukacja katolicka. W samej tylko diecezji w Lahaurze kościół prowadzi 111 szkół. Często uczęszcza do nich również młodzież z rodzin muzułmańskich.
Coraz większym problemem dla pakistańskich chrześcijan jest dyskryminacja ze strony islamskiej większości. Od niemal 60 lat ludzie wyznający religie inne niż islam traktowani są jako obywatele drugiej kategorii. Konwersję na chrześcijaństwo uważa się za zdradę, a konwertycie grozi śmierć nawet ze strony bliskich czy sąsiadów. Chrześcijanie nie mogą zajmować stanowisk publicznych ani awansować społecznie. Ich zeznania w sądzie mają mniejszą wartość niż muzułmanów. Pakistańskie prawo pozwala skazać na śmierć osobę oskarżoną przez zeznania dwóch muzułmańskich świadków o obrazę Koranu czy proroka Mahometa. Często pod tym pretekstem regulowane są sąsiedzkie porachunki. Akty terroru wobec chrześcijan przybrały na sile po zamachu z 11 września 2001 roku. Mimo tych przeciwieństw, pakistańscy katolicy są wspólnotą bardzo aktywną. Eucharystią z udziałem tysięcy wiernych i rozpoczęciem adoracji Najświętszego Sakramentu oficjalnie zainaugurowano wczoraj 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w kanadyjskim mieście Quebec. Podczas uroczystości otwarcia wniesiono Arkę Nowego Przymierza, która powstała z inicjatywy młodzieży i przemierzyła tysiące kilometrów, nawiedzając kanadyjskie parafie i szkoły. Przedstawiono również zarys programów na terenach wystawowych Exposite i Pepsi Coliseum, które na czas trwania kongresu zamienione zostają w miasteczko eucharystyczne.
Uczestnicy kongresu zgromadzili się na Eucharystii, która była sprawowana w specjalnej kaplicy w kształcie hostii. Pośród wielu innych wydarzeń zasadniczą uwagę wczorajszego wieczoru przyciągnęła ceremonia rozpoczęcia adoracji Najświętszego Sakramentu. Będzie ona trwała w trakcie kongresu 24 godziny na dobę w 6 kościołach Quebecu oraz w 2 punktach na terenie miasteczka eucharystycznego. Dla wielu uczestników kongres eucharystyczny jest niezwykłą szansą głębszego odkrycia Chrystusowej ofiary.
Biskup Jan Ozga, Kamerun Wschodni. Moja obecność na kongresie eucharystycznym jest przede wszystkim okazją do pogłębiania mojej wiary osobistej w obecność Chrystusa w Eucharystii, pogłębienia wiedzy na temat Eucharystii. Wydaje mi się, że potrzeba dzisiaj nowej katechezy o wartości Eucharystii.
Arcybiskup Waszyngtonu Donald Worrall w dzisiejszej katechezie mówił na temat Eucharystii jako daru Boga za życie świata. Jean Vanier jako założyciel wspólnoty L'Arche został zaproszony, aby podzielić się swoim doświadczeniem wiary we wspólnocie oraz swoim życiu osobistym. Warto zaznaczyć, że w logo Kongresu Eucharystycznego wkomponowany jest krzyż, który dzieli na 4 części koło symbolizujące hostię, ciało Chrystusa i chleb przełamany, a także dzielony podczas Eucharystii. Dla Radia Watykańskiego ojciec Marian Gil, Katolickie Studio Młodych, Quebec City.
Jednym z wydarzeń Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Quebecu jest całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. O kult Eucharystii poza mszą świętą zapytaliśmy arcybiskupa Piero Mariniego, który kieruje papieskim komitetem do spraw międzynarodowych kongresów eucharystycznych.
Przyzwyczailiśmy się pojmować adorację eucharystyczną jako wydarzenie kongresu czy też nabożeństwo poza mszą świętą. Ja też od młodości przywykłem do 40-godzinnego nabożeństwa. Również rok Eucharystii obfitował w wiele wystawień Najświętszego Sakramentu. Mogłoby to prowadzić do wniosku, że adoracja ma miejsce jedynie poza mszą świętą. To jednak jest tylko fragmentaryczne ujęcie adoracji. Adoracja przede wszystkim jest częścią celebracji mszy. Nie można sprawować Eucharystii bez adorowania. W miejscu sprawowania Eucharystii winniśmy zdjąć z nóg sandały, gdyż jest to miejsce święte. Adoracja bierze swój początek z obecności ofiary. Kiedy sprawujemy Eucharystię, Pan za każdym razem powtarza: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Oraz to jest kielich krwi mojej, która za was i za wielu będzie wylana. Forma, w której sprawuje się Eucharystię, pochodzi z ostatniej wieczerzy i ma postać wieczerzy. Jednak jej treścią jest męka. Mamy Chrystusa, który umarł, zmartwychwstał i jest obecny w Eucharystii. W celebracji mszy rozpoczyna się więc adorowanie Bożej obecności. Jest to adoracja obecności dynamicznej, a nie statycznej. Ta sama adoracja, poza sprawowaniem mszy świętej, jak mówi rytuał z 1973 roku, winna nam przypominać obecność Pana i Jego ofiary, która jest dla nas darem. Winna nam przypominać, że Bóg jest w naszym życiu obecny. Jestem z wami aż do skończenia świata. Powinna nam też przypominać o wymiarze przyszłości, gdyż Pan obecny w Eucharystii przychodzi nas zbawić. Przychodzi, aby wziąć nas za rękę i nas prowadzić, aby dać nam nadzieję. Jest to obecność, która ukierunkowuje nas na przyszłość, która mówi, do czego jesteśmy przeznaczeni. Dlatego więc jest to obecność dynamiczna. Oczywiście adorację tej obecności winny zawsze charakteryzować dwa wymiary, osobisty i wspólnotowy. Adoracja zawsze ma miejsce we wspólnocie, zwłaszcza podczas Eucharystii. Pan ukazuje się wszystkim uczniom. Święty Tomasz Apostoł mówi: Pan mój i Bóg mój. Jednak adoracja ma miejsce we wspólnocie. To jest jej pierwszy wymiar. Oprócz tego, rzecz jasna, jest też wymiar osobisty.
Nie możemy wciąż sprawować Eucharystii z prawosławnymi protestantami, Anglikanami. Ołtarz zamiast łączyć wskazuje na brak jedności. Czy wspólna celebracja nie jest możliwa?
W ostatnich latach zawsze podkreślaliśmy dwa aspekty. Z jednej strony ból, gdy widzi się szatę pańską porwaną i podzieloną. Pamiętam, że dwa razy, o ile się nie mylę, w latach 1987 i 1995 w Bazylice Świętego Piotra Jan Paweł II celebrował z patriarchą Dimitriosem I, a później Bartłomiejem I. I był tam moment bólu, bo po zakończeniu pierwszej części liturgii słowa trzeba się było pożegnać i rozdzielić. Papież pożegnał patriarchę, który wrócił na swe miejsce, gdyż nie można było sprawować Eucharystii razem. Nie można było stanąć przy jednym ołtarzu. Z drugiej strony wiemy jednak, że ta komunia, powrót do jedności i wypełnienie modlitwy pańskiej z ostatniej wieczerzy, aby byli jedno, jest owocem ducha. To również jest darem. Jednak darem takim, na który i my po części winniśmy zasłużyć. Tej jedności nie ma także z powodu naszych grzechów. Uważam, że w ekumenizmie poczyniliśmy postępy. Na początku modliliśmy się o nawrócenie innych, gdyż to inni winni się nawrócić. Obecnie zrozumieliśmy, że owszem, trzeba się modlić o nawrócenie innych, ale przede wszystkim należy się modlić o własne nawrócenie. To my mamy się nawrócić. Tylko wówczas, kiedy nasze serce zostanie oczyszczone i kiedy sami się nawrócimy, Pan da nam łaskę jedności. Tego, byśmy mogli sprawować Eucharystię razem.
Rytuały sprawowania Eucharystii dokładnie precyzują, jak powinna wyglądać celebracja tego sakramentu, pozostawiając kapłanowi pewien margines swobody interpretacyjnej. Ale ten margines dla wielu jest mały. Słyszy się o odstępstwach i nadużyciach w sposobie sprawowania liturgii, które tłumaczone bywają lepszym przekazem istoty Eucharystii, bliższym opisom z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Czy zdaniem księdza arcybiskupa liturgię powinno się jeszcze zrewidować?
Più la riforma della liturgia c'è già stata.
Reforma liturgii już była. Pamiętam słowa Jana Pawła II z listu apostolskiego Vigesimus Quintus Annus, gdzie stwierdził, że reformę liturgiczną możemy już uznać za zakończoną. A było to powiedziane 20 lat temu. Słowem, reforma się dokonała. Teraz jest czas na duszpasterstwo liturgiczne. Myślę, że te słowa są wciąż aktualne. Obrzędy zostały odnowione. Duch nowej liturgii wydał owoce poprzez powrót do Pisma Świętego, przez powrót do zasad celebracji z czasów ojców Kościoła, jak to postulował Sobór. Teraz, po odnowieniu rytuałów, winniśmy pomyśleć o formacji. Zarówno o formacji duchowieństwa, formacji wiernych, a przede wszystkim o jakości naszych liturgii. Można powiedzieć, że liturgia posoborowa przyniosła nam wielkie otwarcie na dostosowanie. Mogą go dokonywać konferencje episkopatów, jak to wskazane jest w księgach liturgicznych. Może go także dokonywać celebrans poprzez wybór takiej czy innej formuły, takiego czy innego obrzędu, biorąc pod uwagę potrzeby wspólnoty. Powiedziałbym, że dzisiejszą liturgię cechuje równowaga między normami, tak aby sprawowana była zgodnie z pragnieniem Kościoła, a pewnym, powiedzmy, osobistym udziałem, dostosowaniem do wspólnoty poprzez dodanie czy to chwil ciszy, czy innych elementów właściwych wspólnocie. Zachowano w tym równowagę. Najważniejszą rzeczą jest formacja. Chciałbym tu dodać jeszcze jedno. Nie powinniśmy myśleć, że najpiękniejszą celebracją jest ta, w której wszystkie reguły zostają zachowane w sposób absolutny. Uszanowanie reguł samo z siebie nie gwarantuje piękna celebracji. Liturgię winno się sprawować sercem. Zależy ona od naszych uczuć, od wiary, z którą przyjmujemy Słowo Boże, od nawrócenia serca, które się w nas dokonuje, od naszego spotkania z Chrystusem. Również przemiana serca, oprócz tego, co zapisane jest w regułach, nadaje wartość sprawowanej celebracji.
Będąc blisko Jana Pawła II, miał ekscelencja z pewnością okazję widzieć go w różnych sytuacjach, także nietypowych. Która z nich szczególnie zapisała się w pamięci księdza arcybiskupa?
Ho tanti ricordi della mia vicinanza con il Papa Giovanni Paolo II.
Mam wiele wspomnień bliskiego kontaktu z Janem Pawłem II. Pamiętam chwile radosne, jak ta, kiedy byliśmy na Filipinach w roku 1995 przy okazji Światowych Dni Młodzieży. W tym czasie przypadły moje urodziny. Podczas kolacji orszaku papieskiego zostało to zauważone. Zgasło światło, wniesiono tort z zapalonymi świecami. Wówczas chyba pierwszy raz w życiu gasiłem świeczki na torcie. Do śpiewu dołączył Ojciec Święty i wtedy wszyscy wraz z nim wznieśliśmy toast. Ten klimat świętowania przedłużył się na następny dzień. W zakrystii papież, choć wiedział, zapytał mnie, ile to lat skończyłem. I wspominał. Ja, gdy miałem 53 lata, to byłem już arcybiskupem, a nawet kardynałem. I tak z 10 minut rozmawialiśmy w czasie, który papież na ogół przeznaczał na modlitwę, a wtedy chciał ze mną porozmawiać. Dopiero potem rozpoczął przygotowanie do mszy. To jedno ze wspomnień. Kolejne, którego nie mogę zapomnieć, związane jest z dniem, kiedy widziałem go po raz ostatni. Było to w piątek, 1 kwietnia 2005 roku. Poszedłem go odwiedzić. Nie mógł już mówić, ale patrzył na mnie. Stałem blisko niego, obok łóżka. Byłem zakłopotany. Nie wiedziałem, co robić. Powiedziałem: Ojcze Święty, módl się za mnie, módl się za nas, módl się za Kościół. Po pewnym czasie papież, który miał ręce wyciągnięte na łóżku, podniósł dłoń, opierając rękę na łokciu. Nie wiedziałem, o co mu chodzi. Zobaczył to lekarz, który właśnie nadszedł i powiedział: weź go za rękę. Zrobiłem to. I tak trwaliśmy. Nie wiem ile, minutę, trzy, może cztery minuty. Czasu nie pamiętam, bo w takich chwilach czas nie istnieje. To było pożegnanie ofiarowane mi przez papieża. Tego uścisku rąk w milczeniu nie mogę zapomnieć.
Stretta di mano nel silenzio in quel momento tra la mia mano e quella del Papa.
Piero Marini, jakiego znamy z ekranów telewizyjnych, to człowiek spokojny, opanowany, wszystko widzący, perfekcjonista. Czy to prawdziwy obraz osoby księdza arcybiskupa?
Ma un uomo tranquillo. Dipende, cosa si intende per tranquillità.
Cóż, zależy, co się rozumie pod pojęciem spokoju. Jeśli pogodę ducha, brak zdenerwowania podczas celebracji, to tak. Jedną z podstawowych cech ceremoniarza kierującego liturgią jest dawanie dobrego przykładu. Mówiliśmy o adoracji. Pierwszym, który daje przykład wiernym, ma być celebrans. Właśnie dlatego my, księża, sprawujemy liturgię przed ludźmi, aby nas widziano. Mamy obowiązek w jakiś sposób uobecniać osobę Chrystusa, który się ofiaruje. Ceremoniarz, będąc osobą widoczną, winien zachować spokój i opanowanie, by pomagać ludziom wejść w inny wymiar. Ceremoniarz, który się denerwuje, który z pośpiechem przewraca strony, który daje jakieś znaki, z pewnością nie jest dobrym mistrzem ceremonii. W tym sensie więc wydaje mi się, że jestem człowiekiem spokojnym. Wewnątrz jednak nieraz brakowało tego spokoju, zwłaszcza kiedy widziałem, że niektóre sprawy nie działy się tak, jak zostały przygotowane. To jednak zawsze jest częścią normalnego życia. Perfekcjonista? Tak. Po części to jest mój defekt. Stale widzę coś, co nie idzie dobrze i trudno by jakaś celebracja całkowicie mnie usatysfakcjonowała, bo zawsze coś ludzkiego ujdzie uwadze. Tu jednak wchodzimy w równowagę między tym, co ludzkie, a tym, co boskie. Oczywiście każda celebracja dąży do doskonałości liturgii niebiańskiej. Na ziemi jednak musimy akceptować również ograniczenia naszej upadłej ludzkiej natury.
Limiti, quindi la nostra umanità decaduta.
Mówił arcybiskup Piero Marini, przewodniczący Papieskiego Komitetu do Spraw Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych.
Tu Radio Watykańskie. Druga i ostatnia część obszernego wywiadu z wieloletnim ceremoniarzem papieskim kończy nasz poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.